Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brychmański, radny Dzień Klubu Zielona, razem jest naszym gościem. Ale zaczniemy od tego, od historii, trochę pańskiej historii, od tego, jak był pan wiceministrem w Ministerstwie Administracji nadzorującej policję. Ja wiem, że dawne czasy, natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Gdyby wtedy Andrzej Brychmański, nadzorujący policję, spotkał się z takimi wydarzeniami i takimi zaniedbaniami, jakie miały miejsce rok temu we Wrocławiu i trwały do dziś. Andrzej Brychmański spuściłby głowę i powiedział: dziękuję państwu bardzo serdecznie, to trochę moja wina?
Znaczy, powiem tak, z tym Wrocławiem to myślę tak, że tak naprawdę to mniej jest winy ministra spraw wewnętrznych. Ja nie lubię Zielińskiego, ale uważam, że należy go w tej sytuacji bronić. A więcej komendanta głównego i prokuratury. Znaczy, ja tak patrzę, jak bardzo ładnie ziobrowska prokuratura się z tego wymiksowała, bo przecież ziobrowska prokuratura od roku miała te wszystkie dane, oczywiście, filmy i tak dalej, i tak dalej. I właściwie pytanie się powinno być nie do pana ministra spraw wewnętrznych, panie ministrze, co pan z tym zrobił, tylko pytanie powinno być do prokuratora. Panie prokuratorze, co pan z tym przez rok zrobił? To jest jedna rzecz. Ale widzę, że tutaj ludzie Ziobry bardzo się ładnie wymiksowali ze sprawy, nie ma ich.
Co więcej, tak? Znaleziono bardzo szybko,
Nie, no, mam wszystkie dokumenty, przecież wiadomo,
tak,
że...
Tak, ale znaleziono winnych po roku bardzo szybko, bo w ciągu dnia czy dwóch po emisji materiału telewizyjnego nagle czyści się całą właściwie dolnośląską policję
od
komendanta wojewódzkiego czy miejskiego.
Drugim winnym jest komendant główny. Bo przy takiej sytuacji komendant główny ma od tego Biuro Spraw Wewnętrznych, żeby natychmiast przeprowadzić kontrolę i postępowanie dyscyplinarne.
Podobno nawet się to odbyła kontrola.
Niezależnie od tego, co robi prokuratora. Więc są w moim przekonaniu dwa wytłumaczenia tej sytuacji. Albo próbowali sprawę ukryć i jej łeb ukręcić, a nie dałoby się tego ukręcić bez wysoko postawionych oficerów. Ja mówię, że nie ministra, tak, ale gdzieś na poziomie komendanta miejskiego czy wojewódzkiego. Albo też po prostu jest to totalne nieudacznictwo. Powiem szczerze, że ta druga wersja mi się jakoś bardziej przekonuje.
Ale pan zna kuchnię tego, jak to funkcjonuje. Pewnie
natomiast
w momencie,
jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo to też tak tego. Otóż... Mnie się bardzo nie podoba i tego nigdy nie stosowaliśmy, że policjantów ze służby zwalniał minister, bo tak naprawdę Zieliński przekroczył po raz kolejny swoje uprawnienia i wszedł nie swoje buty. Komendantów ze służby
zwalnia
komendant główny, ale też zwolniono ich w moim przekonaniu nieprawnie, jak pójdą do sądu ze względu na ocenę ich osobowości, ponieważ ich trzeba zwolnić po postępowaniu dyscyplinarnym, a nie można zwalniać na podstawie, że tak powiem, materiałów prasowych, nawet najbardziej
chyba, że furtką jest ten przepis, który mówi,
dla
że
dobra
ze względu...
Dobrze, ale to też trzeba tam jakieś postępowanie, służby. Więc to nie może być z dnia na dzień, to co najmniej parę dni powinno potrwać. Więc w ogóle ta cała sprawa jest bulwersująca, nie mówiąc o tym, że bulwersujące jest po prostu zachowanie policjantów, to ich nie broni, natomiast w ogóle to jakaś taka zaczyna być w tej polskiej policji jakaś taka, no nie wiem, no dla mnie to tak naprawdę jest nieudolność, ale mówię, ja bym pierwsze pytanie postawił, gdzie była prokuratura? Przez rok czasu mieli materiały i co nic z nimi nie zrobili? No to ja uważam, że w pierwszej kolejności to powinien polecieć pan prokurator, tak, rejonowy i wojewódzki, który nadzoruje, i jeżeli powinniśmy mówić o dymisji, to bardziej o dymisji ministra sprawiedliwości, który prokuratura nadzoruje, niż ministra spraw wewnętrznych.
Zastanawia mnie kuchnia, zanim jeszcze wrócimy na sekundę do prokuratury, bo pewnie w momencie, kiedy był pan w ministerstwie, też działy się różne dziwne rzeczy. Ja nie chcę podawać jakichś konkretnych przykładów, tylko zastanawia mnie mechanizm. Siedzi minister ze swoim drugim ministrem wyższym rangą na przykład i słyszy o tym, że takie rzeczy się dzieją. Co wtedy robi minister? Bierze telefon, dzwoni do komendanta głównego i mówi: drogi komendancie, proszę się tu zameldować i wytłumaczyć, na czym rzecz polega. Czy jaka jest procedura? Czy wysyła się pisma, czekamy na odpowiedzi?
Ja mogę powiedzieć, jak było za moich czasów. Tak? Za moich czasów było tak, że pierwsza rzecz był telefon do komendanta głównego, i który miał tam, nie wiem, 24 godziny na zapotrzebowanie. Może od razu, tak?
Nie musisz też wszystkiego wiedzieć.
Jutro meldujesz, co wiesz, ale druga rzecz, był telefon w ministerstwie, nie wiem, czy teraz działa, ale wtedy działał zespół kontroli, tak? Brało się dyrektora kontroli, którego nie bez kozery nazywaliśmy ojcem dyrektorem, i mówiło się: panie dyrektorze, delegacja, samochód i zespół kontrolny jedzie na miejsce sprawdzić, co tam się tak naprawdę stało.
I raportuje.
I macie tam, nie wiem, 2, 3, 4 dni i meldujecie, co się z tą sprawą stało. Natomiast fakt, że sprawa była... Znaczy, ja trochę rozumiem tych ludków z ministerstwa i z komendy głównej, bo tak, jak prokurator przejął wszystkie materiały, to oni uznali, że ich już w tej sprawie
rola
nie ma.
Rola się skończyła.
Nasza rola się skończyła, prokurator przejął, nas już w tej sprawie nie ma. To też nie jest tak, bo prokurator prokuratorem, ale po to mamy Biuro Spraw Wewnętrznych w Komendzie Głównej. Po to mamy zespół kontroli w ministerstwie, żeby one jednak też sprawę badały. Więc moim zdaniem to jest absolutnie bulwersująca sprawa, bo też jeszcze, wie pan, ja jednej rzeczy nie rozumiem, bo od wielu lat jest nacisk i policjanci są, jakby im się tłumaczy i szkoleni są, że jednak dzisiaj trzeba przestrzegać przepisów prawa, że nadużycie siły to jest wielkie ryzyko, tak, dla policjanta. A tam z tamtego zdarzenia wynika, że policjantom puściły nerwy, poczuli się bezkarnie.
No byli w końcówce służby, nazwijmy to, mogli być trochę przemęczeni, co ich w żaden sposób nie usprawiedliwia. Pracują tam od 19 do 7 rano, powiedzmy, rzecz miała miejsce.
Dobrze,
około 6,
ale to
nie jest wytłumaczenie.
To nie jest żadne wytłumaczenie, tak? No jednak od ludzi, którzy mają prawo używać środków przymusu bezpośredniego, wymagamy jednak trochę więcej. Tak?
Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że skoro oni zrobili to wtedy, to pewnie niejednokrotnie postępowali bardzo podobnie, może nie tak drastycznie, może rzecz nie wyszła na jaw. Natomiast wcale bym się nie zdziwił, bo nie sądzę, że taki policjant robi to jednostkowo, bo mam zły dzień, wyładuję się, bo w domu coś tam, bo gdzieś tam, to przyszedłem dzisiaj, gościa będę prądem raził przy kolegach, a następnym razem już jestem grzeczny, miły, będę przestrzegał procedur.
Powiem tak, to też nie, bo... Jednej rzeczy nie wiemy tak naprawdę, bo być może była taka sytuacja, mówię, być może, to są wszystko spekulacje, tak? Że oni te testery dostali niedawno.
I nie do końca wiedzieli, na czym to polega. Tak? Fajna zabawka.
Fajna zabawka, jest okazja wypróbować, tak? Przy czym to też jest głupota, bo trzeba cały czas z tyłu głowy mieć przypadek kanadyjskiej policji na lotnisku.
O tym samym pomyślałem z automatu.
Tak? Która nadużyła testera i w efekcie Polak poniósł śmierć, tak? Więc ten przypadek, ja nie sądzę, żeby on dziś na tych szkoleniach nie był omawiany.
Na 100%,
tak?
Bo to sztandarowy przykład. Karygodne byłoby, gdyby o tym nie mówiono.
Więc naprawdę, ci, którzy dostają testery, muszą wiedzieć, ja myślę, że dostają tą wiedzę, że to nie jest taka zabawka, która jest niegroźna dla człowieka po drugiej stronie. Zresztą muszą wiedzieć, że akurat dla osób starszych to się tyczy, którzy mają problemy sercowe, to jest bardzo niebezpieczne.
Młodzi ludzie też nie mają problemy z sercem.
Nie powinno się jej używać, więc...
Sam fakt, że nie wiedzieli, że jest tam kamera, tak? To też o czymś się świadczy, bo podejrzewam, że gdyby wiedzieli, to zastanawialiby się dwa razy. To mniej więcej działałoby prewencyjnie, trochę tak jak kamera.
Ja myślę, że tak, albo się trochę bawili, albo tego, bo moim zdaniem nie było... ja rozumiem, że w tym pierwszym momencie była potrzeba jakby zastosowania środków przymusu bezpośredniego, ale w momencie, kiedy chłopak był już skuty, nie było żadnego powodu.
Osobna kwestia to nagrywanie, tak? Teraz komendant główny mówi, możecie państwo nagrywać, kogo chcecie, gdzie chcecie, jak chcecie.
Bo ja też... nie chciałbym, żebyśmy popadli w przesadę i żeby było tak, że ten jednostkowy przypadek...
Rzuci się na całą policję.
Każda interwencja policji, nawet słuszna, będzie przez przypadkowych ludzi nie tyle nagrywana, bo to akurat może jest mniej bulwersujące, tylko będzie utrudniana, tak? My przecież wiemy, że często jest tak, nawet w Zielonej Górze mieliśmy takie przypadki, że policjanci interweniujący wobec ewidentnych chuliganów byli przez ich kolegów bronieni, tak? I mieli do czynienia nie tylko z tym chuliganem, ale z całym otoczeniem, więc myślę, że to jest, to trzeba ważyć, tak? Natomiast w tej sprawie ewidentnie reakcja zwłaszcza prokuratury.
No i właśnie tu mnie jedna rzecz zastanawia, ale to myślę, że zostawimy trochę jako pytanie retoryczne, bo tyle mówi się o tym, że mamy kasty sędziów, tak?
Nie lubię tego słowa, bo jest nieprawdziwe.
Ale mówi się, w przestrzeni publicznej politycy najważniejsi
politycy
w naszym kraju...
PiSowscy mówią o kaście sędziów.
Mówię, najważniejsi politycy w naszym kraju mówią o tym. Mówiło się wcześniej o kaście adwokatów, tak? O tym, że cały ten system przez lata tak dusił się we własnym sosie i załatwiał tylko i wyłącznie własne interesy. To co w takim układzie z tymi prokuratorami? To też będzie, wyjdzie minister i powie, to kasta prokuratorów? We Wrocławiu była akurat?
Ja naprawdę nie lubię, żeby tak duże grupy ludzi szufladkować, tak?
To tak jak z policją.
Tych sędziów, nie wiem ile tam w Polsce jest, ale około 20 tysięcy. Są różni sędziowie, tak? Są tacy, którzy... jednostkowe przypadki. Proszę Państwa, no, w ciągu ostatnich lat mieliśmy chyba 2 albo 3 przypadki. No ostatnia pani sędzi, która jechała na 2 gazach i ten
chwilę sędziego, kogoś, kto tam kradł jakieś batoniki w sklepie.
Ale to wyraźnie jest kwestia kleptomaństwa, tak? A nie, raczej choroby niż tego. Natomiast na tej podstawie nie można, że tak powiem, całego środowiska. Ja rozumiem, że PiS używa określenia kasta w pejoratywnym, bo ma do załatwienia, że tak powiem, chce podporządkować środowisko sędziów. A to ja powiem coś bardziej bulwersujące. Otóż ja uważam, że środowisko sędziów powinno być kastą. Swego rodzaju środowiskiem czystym, poza wszelkimi podejrzeniami, ale też na pewnym, tak trochę odizolowane, tak? Czy z pewnym autorytetem, który niestety niszczyli wszyscy, zwłaszcza, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o niszczenie środowiska sędziowskiego, Platforma też ma sporo za uszami, choć robili to bardziej w białych rękawiczkach. Ja pamiętam, że był kiedyś taki pomysł, żeby ci sędziowie to była korona zawodu. Inaczej mówiąc, zanim zostaniesz sędzią, to najpierw musisz być adwokatem, radcą prawnym, ale to też nie było zgody również dlatego, że to wymaga, tak jako sędzia jako korona zawodu, wymaga, żeby ten sędzia naprawdę dobrze zarabiał, tak? Żeby mu się finansowo opłacało, żeby ta strata finansowa z przejścia adwokata na sędziego nie była za duża. Ona zawsze...
No jeśli weźmiemy teraz najbardziej wziętych adwokatów, oni zarabiają dużo, dużo więcej niż sędziowie, nawet nie myślą o tym, żeby być sędziami.
Dzisiaj mamy taką sytuację, że do zawodu sędziowskiego trafia sporo młodzieży tuż po studiach, bez doświadczenia, zwłaszcza życiowego, na pewno ze znakomitą znajomością prawa, ale bez doświadczenia życiowego, i to się gdzieś odbija. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy sędziów bronić, nie patrzeć na jednostkowe przypadki, powinniśmy ich bronić, bo tak naprawdę w ostateczności, w starciu z państwem, to oni są naszą jedyną tarczą obronną.
Ale zdarza się, że są adwokaci, którzy rezygnują z adwokatury i przychodzą, sam mam znajomego, który prowadził, czy współprowadził kancelarię adwokacką w tej chwili, jest sędzią, doszedł do wniosku, że to już jest ten czas, kiedy
powinien...
No okej,
doszedł do wniosku, że to jest ten czas. Natomiast ja mówię jeszcze jakby, że powinniśmy sędziów bronić przed zakusami Ziobry i jego spółki, ponieważ w ostateczności, jak będziemy mieli starcie z państwem, to tak naprawdę sędziowie są naszą ostatnią ochroną. Ja wiem, że często nie zgadzamy się z ich wyrokami, że często uważamy, że popełnili błędy i tak dalej. To są rzeczy na całym świecie.
W sądzie jest 50 na 50. Znaczy, zawsze wychodzi ten, co będzie się zgadzał, i ten, który się nie zgadza.
Nie, powiem tak. Mój przyjaciel mojego ojca, pan mecenas Kut, wielki prawnik, zawsze mawiał tak: pamiętaj, młody człowieku, do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. I to było takie, oczywiście, to takie powiedzenie, które krąży w środowisku prawniczym, ale powiedzmy sobie szczerze, na tysiące, a co ja mówię tysiące, dziesiątki tysięcy corocznie wydawanych wyroków, zwłaszcza w Wydziale Spraw Społecznych, to tak naprawdę tych takich spraw wątpliwych jest niewiele, jest jakiś procent, promil, więc też jak to to mówił, znaj proporcje, bocią panie, tak?
Zamknijmy te prokuratorsko-sędziowskie, arcyważne, ale jednak...
Nie, to są ważne, bo mówię, no w ostateczności to jest nasza obrona przed państwem.
Naturalnie.
Przed samowolą państwa.
No, ale nikt nikomu nie życzy, żeby musiał dochodzić swoich praw w sądzie, chociaż pewnie często muszą zdarzać się takie rzeczy. Przenieśmy się czysto do Zielonej Góry, na Ronda Racula. Ciekaw jestem pańskiego zdania na temat pomnika, pańskiego imiennika.
Ja bardzo lubię Andrzeja.
No znacie się.
Znamy się bardzo dobrze. Fajny gość. Ale znaczy powiem tak. W polskiej tradycji nie ma, znaczy dotąd nie było tradycji stawiania pomników żywym. No pierwszą tą tradycję złamał polski kościół, stawiając
Janowi Pawłowi II.
No
ale to i teraz, jakby i teraz, te dwie postaci, nie wiem, czy to można zestawiać.
Mówimy o pewnym sposobie myślenia.
O zasadzie, okej.
Okay. Więc jeżeli powiedzieliśmy tak, no można postawić żywym takim, to dlaczego nie innym, tak? Mówię o polskiej tradycji czy europejskiej tradycji. Natomiast też trzeba pamiętać, że w takiej amerykańskiej tradycji, a wielu młodych ludzi jest zapatrzonych w Amerykę, stawia się pomniki wybitnym sportowcom. Tak? Jest tam gdzieś
pomniki. Michael Jordan, Magic tak Johnson. Tam wielu innych pewnie można by jeszcze
można też powiedzieć tak, no Andrzej Chuszcza zakończył swoją karierę sportową, więc on już nic innego nie osiągnie. Tak? Więc można powiedzieć, że osiągnięcia ma za sobą.
Pewien etap zamknął.
Za te osiągnięcia niewątpliwie mu się jakiś sposób uhonorowania należy. No więc jeżeli uhonorujemy go pomnikiem, no to pewno będziemy mieli różne zdania, ale nie jest to tak rzecz, która by mnie tak wstrząsała i tak mocno bulwersowała. No, czasy się zmieniają. Gdyby to było 40 lat temu, to pewno byśmy zawieli z oburzenia. Teraz czasy się zmieniają. Będziemy mieli pomnik Andrzeja Chuszczy. Miejsce mi bardzo miejsce podoba, tak? Na tym. Na
no, zwłaszcza, że pan Andrzej od zawsze w zasadzie mieszka w Raculi.
Tak? Pan Andrzej od zawsze mieszka w Raculi. Natomiast oczywiście będę namawiał, żeby ten pomnik nie był na środku ronda, tylko gdzieś z boku. Nie dlatego, że nie na środku ronda.
No to zostawmy projektantom, niech oni to zrobią.
Nie, ale powiem dlaczego. Bo ja się boję, że potem jacyś, przepraszam, lekko świrnięci fani żużla będą chcieli przebiegać przez rondę, żeby coś tam dotknąć Andrzeja i wygładzić go tam, czy pogłaskać po karku. Więc ze względów bezpieczeństwa uważam, że on powinien gdzieś stanąć z boku, a nie tak, żeby tam przebiegać przez rondo. Ale powiem tak, niewątpliwie jest taki zamysł, żeby ten pomnik zbudować ze środków społecznych, czyli zebrać się na ten pomnik Andrzeja Chuszczy.
Podejrzewam, że nie będzie
ja
z tym wielkiego problemu.
Z przyjemnością swoją pracę społeczną i swój datek na Andrzeja dam. Bo mówiąc szczerze, Andrzej jest gościem wartym uhonorowania.
Jeśli chodzi o tego rodzaju zbiórkę na pomnik Andrzeja Chuszczy, myślę, że będzie dużo łatwiej.
Przypominam, że ja fanem żużla nie jestem.
Wiem o tym. Co mówię, że będzie łatwiejsze pewnie niż w przypadku wielu innych pomników, które miałyby powstać w Zielonej Górze, o których myślano, czy myśli się nadal. Zostawmy pomniki. Czytałem dzisiaj dane GUS-u. Wie pan, ile samochodów przypada na 1000 mieszkańców w województwie lubuskim?
Pewnie dużo.
Ponad 570 samochodów na 1000 mieszkańców.
Ale ja widziałem inne dane.
To są ostatnie dane GUS-owskie.
No, ale ja powiem, to ja zaskoczę innymi danymi. Też ostatnimi GUS-owskimi, chyba z wczoraj.
O przyroście, tak?
O przyroście naturalnym, że w ciągu 5 lat dzietność tak zwana spadła nam o 5 osób na 100 osób, tak? A 5 lat temu na 100 kobiet 17 rodziło. A w tej chwili już tylko, nie, 22 rodziły u nas, a teraz już 17.
Naturalna tendencja, tak.
Więc
europejska, powiedziałbym. To idzie z zachodu do nas.
No idzie, no więc to są takie dane. No, mój Boże, no. Społeczeństwo, powiem tak, no 20 lat temu samochód był odznaką luksusu, dzisiaj tak naprawdę trudno bez samochodu sobie życie wyobrazić.
Pan 20 lat temu, żeby kupić jakieś auto, to trzeba było się mocno poznać. 30 było jeszcze gorzej, bo trzeba było mieć talony i czekać gdzieś na te auta, załatwiać po znajomości, więc to już zupełnie inna historia. Ale był bez wątpienia wtedy czymś luksusowym, w tej chwili jest, myślę, trochę jak rower, a pewnie czasami można kupić taniej jakieś auto niż rower.
To powoduje jedną rzecz, tak? Pewne jakieś zanieczyszczenie powietrza. Miasto zamierza postawić tablicę, która będzie to monitorowała gdzieś tu w centrum miasta.
I każdy tablica nam powietrza nie wyleczy.
Każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jaka jest prawda, tak, bez tego. No, ale oczywiście to powoduje też znany problem z miejscami parkingowymi.
Z rozwiązaniami komunikacyjnymi i tak dalej, ale ja nie bez powodu powiedziałem o tych samochodach, bo od razu chciałem przeskoczyć na Westerplatte. Pytałem radnych wszystkich klubów, oprócz chyba radnych klubu Zielona Razem. Jak padnie pytanie na sesji, dokładamy jako radni te 3 miliony do remontu Westerplatte, pan się będzie zastanawiał, czy nie?
Nie. Znaczy powiem tak. Podniosę rękę bez chwili zastanowienia, pod warunkiem, że prezydent powie, że będą zataczki autobusowe. Tak? Bo jeżeli to ma być remont i mają być likwidowane te zataczki autobusowe, to wolałbym, żebyśmy się trochę jeszcze nad tym zastanowili. Uważam, że po prostu pomysł lansowany przez panią dyrektor MZK, żeby zlikwidować te zatoczki, jest złym pomysłem.
Do mnie trafiają te argumenty, natomiast mogę mieć inne zdanie. Nie ja głosuję, tak?
Natomiast uważam, że 3 miliony w budżecie To jest ile na inwestycje w tym roku mamy 220 milionów. 22 miliony to jest 10%, 2 miliony 1%, no to 1% budżetu inwestycyjnego, nie całego miasta.
1/10 tego, co musieliśmy wpompować do oświaty.
Więc
tak,
nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba ulicę robić. Bardzo mi się podoba, że wreszcie ruszyła aglomeracyjna i liczę na to, że kiedyś, mimo prawdopodobnego oporu właścicieli ogródków działkowych, część tych ogródków
pójdzie tak, jak była planowana.
Zawsze się zastanawiam, jak są nasi przeciwnicy, to ja mówię, wyobraźcie sobie, że prezydent Ostręga, że tak powiem, nie ograł trochę ówczesnych władz wojewódzkich i postanowił być spolegliwy i nie zrobił kolejnej Konstytucji 3 maja, jakbyśmy dzisiaj wyglądali. Tak? Więc ja wiem, że wszystkie inwestycje drogowe często wzbudzają różnego rodzaju kontrowersje, ale trzeba je robić.
Dzisiaj po tym, co pan powiedział, mogę zaryzykować stwierdzenie, że Westerplatte będzie robiona za te plus 3 miliony, bo mam głosy właściwie wszystkich, którzy będą o tym decydować w ratuszu, łącznie z głosem szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, który mówi absolutnie nie. No ale takie mają.
Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko...
Nie wiem, czy całe, natomiast pan Piotr Barczak powiedział w tym studiu, że nie.
No to powiem szczerze,
że nie za dołożeniem.
Ja rozumiem, że jesteśmy przeciwko władzy.
Ma argumenty jakieś pan Piotr, ale to też nie jest tak, że mówi nie, bo nie.
No dobra, ale ja rozumiem, że jesteśmy przeciwko władzy, nie? Ale to jeszcze jakaś racjonalność. Przecież wszyscy wiemy, że jak ten remont spadnie, to nie wiadomo, czy będzie przez najbliższe 10 lat, bo środki tam przyznane przez wojewodę przepadną. Chłopaki w Nowej Soli, chyba są następni w kolejce, przebierają nogami, żeby po to pole sięgnąć.
Oczywiście.
Ja rozumiem polityka polityką.
Pewnie będziecie mieli okazję na sesji Rady Miasta w tym temacie porozmawiać. Na koniec powiem panu, bo pan jest fanem lasu, zwierząt i wszystkiego tego, co się łączy z naturą, że dzisiaj rodzina dzików przywitała mnie w lesie. Przesympatyczne. Dwa wielkie.
Ale po co pan łazi do ich lasu? To jest ich las. No.
Wie pan, gdyby spojrzeć na to faktycznie i powiedzieć, że to ich las, to musiałbym uznać, że one zeszły z ronda na Botanicznej i chciały wybrać się na ulicę Ekologiczną na przykład. Tak?
W poniedziałek o 4 rano.
8 sztuk.
Obserwowałem takie ciekawe zjawisko, bo to już była 4 rano przy nadleśnictwie, nie? Locha gdzieś siedziała w krzakach, a te malutkie tak przebiegały z jednej strony na drugą. Zostałem z 15 minut, one tak co minutę. Na jedną stronę coś tam sobie poszperały, na drugą włączyłem światło awaryjne, liczę na to, że gdyby któryś z kierowców jechał, żeby trochę przyhamował.
Te być może szły gdzieś komuś złożyć życzenie na osiedle pomiędzy domki jednorodzinne.
Ponieważ już kończymy, no dzisiaj jest dzień mamy, więc myślę, że wszystkim mamom należą się słowa uznania. I taki trochę staroświecki pocałunek w rękę wszystkim mamom. Niech zdrowie dopisuje, a dzieci kochają.
Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona Razem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.